Gdzie zacząłbyś go szukać? – dopytywał Emil. – W domu? – Nie. Gdyby tam wrócił, rodzina do tej pory by się z nami skontaktowała. – Więc gdzie on jest? – Zaszył się gdzieś. – A dlaczego? – Dobre pytanie. Morderca musiał mu czymś zagrozić. – Choć czy jakakolwiek groźba mogłaby podziałać, jeśli Orsonowicz był na wolności? Wystarczyłoby, żeby zgłosił się na pierwszy lepszy komisariat policji. Zapewniono by mu bezpieczeństwo. Edling nie zdążył się nad tym zastanowić, słysząc rozlegający się dzwonek BlackBerry. Nie spodziewał się, że ktokolwiek tak szybko zdecyduje się poprosić go o pomoc. Podszedł do stolika i podniósł telefon. — Dzień dobry — powiedział Gerard Edling. — Wypuszczamy go — odparł Rosner. — Chyba raczej udajecie, że to robicie. — Tak, naturalnie — odrzekł, jakby było to oczywiste. — I będę chciał mieć pana na miejscu. — W jakim celu? — Widzi pan w zachowaniu oskarżonego nieco więcej niż inni. — Miło mi. Rafał na moment zamilkł, skonsternowany. — Cóż — podjął — sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Transport wyjedzie z policyjnego parkingu przy kasynie. — Tak, dokładnie tak. Odparł z wdzięcznością Rosner. Proszę się tam stawić jak najszybciej, jasne? Jasne, potwierdził Edling, a potem pożegnał oficera ABW. Popatrzył na żonę, ale ta nadal tkwiła w bezruchu ze wzrokiem zawieszonym gdzieś za oknem. Robiła to, co większość matek w takiej sytuacji. Z przerażeniem myślała o tym, co byłoby, gdyby to jej dziecko umarło na oczach kamer. Brigido? Zapytał Gerard. Obróciła się, spojrzała na niego bez wyrazu, a potem powoli skinęła głową. Edling pożegnał rodzinę, a potem zabrał płaszcz i wyszedł z domu. Machinalnie ruszył do swojego Volkswagena, próbując wczuć się w rolę, którą los narzucił Orsonowiczowi. Co on zrobiłby na jego miejscu? Jaki byłby jego pierwszy ruch, po tym jak przeżył koncert krwi? Orsonowicz nie wyglądał na człowieka, którego łatwo zastraszyć. Ale wciąż świeża perspektywa śmierci z pewnością robiła swoje. Kiedy zamykał oczy, musiał widzieć złowrogą postać w czarnej maseczce chirurgicznej. Musiał czuć na sobie spojrzenie tego człowieka, widzieć szaleństwo w jego oczach i... Edling zamarł z kluczykiem w dłoni. Naraz wszystko pojął. Wrócił szybko do mieszkania, otworzył szafę w sypialni i zaczął w niej grzebać. Zignorował pytania żony, właściwie niemal ich nie odnotował. Chwilę później siedział już w swoim samochodzie. Zaczerpnął głęboko tchu i ruszył w kierunku centrum. Beata stała przy parkingowym szlabanie, nerwowo wypatrując Gerarda. Oskarżony był już w policyjnym samochodzie, ręce miał skute. Wraz z nim na zamkniętej pace znajdowało się dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy. Nie było szans, by uciekł. A mimo to Dreyer cały czas słyszała w głowie echo komentarzy Gerarda. Były przełożony niezwykł rzucać słów na wiatr. Niektórzy twierdzili nawet, że odzywa się tylko wtedy, gdy jest pewny, że jego opinie nie będą stały w sprzeczności z faktami. W końcu Beata dostrzegła starego Volkswagena Polo, który zupełnie nie pasował do osoby siedzącej za kierownicą. Mężczyzna w jasnym garniturze kojarzył się bardziej z innymi niemieckimi markami, takimi jak BMW czy Mercedes. Edling zaparkował przy ulicy, zatrzasnął drzwi i szybkim krokiem skierował się ku Beacie. — Niecodzienne zachowanie — pomyślała Dreyer. — Muszę z nim porozmawiać — rzucił. Uniosła brwi z niedowierzaniem. — A dzień dobry? — Witaliśmy się już dzisiaj — odburknął. — Gdzie jest kompozytor? — Zamknięty, w suce. — W takim razie musicie mnie tam wpuścić. — Chcesz sam go pilnować? — Nie do jasnej cholery — odparł, wprawiając ją w jeszcze większe zdumienie. — Muszę się z nim rozmówić natychmiast. Dreyer obróciła się do najbliższego funkcjonariusza, ale nie zdążyła się odezwać, gdyż Edling ruszył szybko w stronę więźniarki. Zanim zdążyła zaoponować, dopadł do oficera ABW prowadzącego sprawę i zaczął gestykulować. Beata miała wrażenie, jakby obserwowała kogoś, kto ze znanym jej Gerardem nie ma wiele wspólnego. Kiedy dołączyła do mężczyzn, w rozmowę włączył się już Wiesław Ubertowski. Prokurator okręgowy nie wyglądał na zadowolonego. ABW może sobie prowadzić swoje postępowanie, ale oskarżony znajduje się pod naszą jurysdykcją, powiedział. Nie będziesz miał do niego dostępu, Edling. Ale muszę. Ostatnio też musiałeś, przerwał mu. I co z tego wynikło? Prokurator podciągnął rękaw płaszcza i zerknął na zegarek. Pora na nas, powiedział. Wszyscy na miejsca. Muszę z nim porozmawiać, to kluczowe. Rosner głęboko nabrał tchu. najpewniej zastanawiając się nad tym, czy warto dla zachcianki behawiorysty ryzykować kolejne przepychanki z prokuraturą. I tak były nieuniknione, ale należało wybierać te walki, które można było wygrać.